ma obecny prezydent Arnold Rutel, którego mają poprzeć partia Centrum i Związek Ludowy. Samolot pasażerski linii Comair, który rozbił się wczoraj w okolicach lotniska w amerykańskim stanie Kentucky, obrał zły pas startowy, stwierdził Krajowy Zarząd Bezpieczeństwa Transportu na podstawie wstępnych danych zapisu lotu i miejsca katastrofy. W katastrofie zginęło 49 osób. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha depeszę kondolencyjną w związku z katastrofą samolotu. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Pół minuty temu minęła północ. Radio Maryja pozdrawia wszystkich swoich słuchaczy, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny, swoim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pół minuty temu, a w zasadzie już teraz minutę temu, rozpoczęliśmy nowy dzień, którym jest wtorek, 29 dzień sierpnia roku 2006. Jutro, czy dzisiaj, przepraszam, Matki Bożej Ubogiej. Ubóstwo to cecha, która dominuje w ewangelicznych rysach Matki Bożej. Oto bowiem w rozmowie z aniołem Maryja nazywa siebie służebnicą, a w Magnifikat śpiewa o swoim uniżeniu, rodzi swego syna w ubóstwie, a podczas ofiarowania w świątyni składa ofiarę ubogich. Maryja była uboga i nie mogło być inaczej, skoro Królestwo Boże należy do ubogich i maluczkich. Nie chodzi tu tylko o ubóstwo materialne. Pismo Święte naucza bowiem, że ubóstwo ma szczególne znaczenie duchowe. Pięknie oddaje to nasz język ojczysty, który powiada, że Maryja była uboga, czyli u Boga, że żyła zawsze blisko Pana. Dlaczego? Gdyż Matka Najświętsza pokłada nadzieję w Panu, a nie w skarbach, które z perspektywy wieczności nic nie są warte. Wyraz ubóstwa lub jego przyjęcie sercem jest znakiem opowiedzenia się za wartościami życia wiecznego. Dlatego Maryja była uboga, to znaczy swe zabezpieczenie i cel widziała jedynie w Bogu. Bóg zaś na takie oddanie zawsze odpowiada swą bliskością. Warto pamiętać, że swe ubóstwo potwierdzała pośrednio Matka Najświętsza, która objawiła się w belgijskim Bonnet w 1933 roku, nazywając się tytułem Madonny Ubogich i solidaryzując się z ubogą ludnością ogarniętego bezrobociem miasta. Przypomnę, że Radio Maryja bodajże dwukrotnie z Bane właśnie z tego sanktuarium Matki Bożej Ubogich przeprowadzało transmisję. Tam słuchacze Radia Maryja właśnie mieszkający w okolicach Dortmundu, blisko granicy belgijskiej, się spotykali. Rozpocznijmy ten nowy dzień, tak jak zawsze, znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A ponieważ naszego hymnu narodowego nie wyemitowaliśmy przed północą, rozpocznijmy tym hymnem nowy dzień.
wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pokaz projektu gazociągu bez Polski. Czytam w naszym dzienniku. Międzynarodowe konsorcjum, które zamierza wybudować omijający Polskę i kraje nadbałtyckie gazociąg północny na dnie Morza Bałtyckiego, zaprezentowało wczoraj rządom czterech krajów zachodnich i Rosji projekt tego strategicznego połączenia energetycznego. W Petersburgu, gdzie dokonano prezentacji, nie było przedstawicieli Polski, których nie zaproszono na spotkanie. Prokurator wezwie świadków z Niemiec. Dzisiaj zeznania w sprawie eksportu akt do Niemiec złoży prokurator Antoni Kura z Instytutu Pamięci Narodowej, który wraz z innym świadkiem, prokuratorem Lucjanem Nowakowskim, walnie przyczynił się do ujawnienia afery. Równolegle z działaniami prokuratury od 5 września prowadzona będzie kontrola archiwów Instytutu. Jeżeli jej wyniki potwierdzą informacje, iż bezprawnie przekazywano do Niemiec nie tylko akta śledztwa, lecz także inne archiwalia, np. wystawę Powstania Warszawskiego oraz archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy, śledztwo ulegnie rozszerzeniu o dodatkowe wątki. Przedstawiciel niemieckiego rządu Hermann Schäfer w Weimarze pominął w swoim przemówieniu więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Buchenwald, a skoncentrował się na niemieckich uchodźcach i przesiedleńcach. Skandal w Buchenwaldzie. Czytam w naszym dzienniku. Premier Litwy Gediminas Kirkilas zatwierdzi w przyszłym tygodniu Tadeusza Andrzejewskiego, przedstawiciela Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, na stanowisku doradcy do spraw mniejszości narodowych. Polacy wesprą rząd Litwy. Moda dla Ciebie dziś w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, ponieważ czasem jesteśmy pytani, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jak można wyczytać polską prasę codziennie, między innymi nasz dziennik. Zatem pragnę poinformować, że nasz dziennik łatwo znaleźć w internecie pod adresem www.naszdziennik.pl. Również link do tego adresu, do naszego dziennika, jest ze strony Radia Maryja. Stronę Radia Maryja możemy znaleźć pod adresem www.radiomaryja.pl. Zachęcamy do słuchania Radia Maryja, oczywiście do czytania polskiej prasy, prasy patriotycznej, narodowej. Dla wszystkich, którzy nas słuchają, śpiewa Katarzyna Rogalska-Wawryków.
Nadchodząca noc przyniesie pokój nam, miłości Twojej moc ogarnie cały świat, a gdy przeminie jutrzejszy dzień jednoczy wszystkich nas. Panie, w miłości Twej.
W tym momencie chciałem bardzo serdecznie, gorąco podziękować tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maria w jakikolwiek sposób. To dzięki Wam, Waszej miłości, Radio Maria może nie tylko istnieć, ale może się rozwijać i nadawać swój program nie tylko w Polsce, ale i poza granice naszej ojczyzny. Dziękujemy zatem bez wyjątku wszystkim ofiarodawcom, a w szczególny sposób chcę podziękować teraz osobom wpłacającym dary serca w kole przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego Prokopa w Błędowie, a są to pani Janina Legucka, Jadwiga Maciak, Wacław i Wacława Małachowscy, Mieczysław Małachowski, Kazimiera Markiel, Legina Orędziak, Kazimiera Oraczewska, Gabriela Oraczewska, Marianna Podsiadło, Hanna Pietruszka, Marzena Radwan, Janina Rzeźnicka. Dziękuję również ofiarodawcom z Łodzi, którymi są m.in. Katarzyna Sarbinowska, Scegielniak Janina Jadwiga, Swaczyna Zdzisław, Mieczysław Szczepański, państwo Henryka i Henryk, przepraszam, Jadwiga Wawrzyniakowie, pan Władysław Wojciechowski, Mieczysława Zagraba Jankowska z Żabna, państwo Teofil i Michalina Pochroniowie z Żarek, Krzysztof i Joanna Jędrzejkiewiczowie, ze Żnina Zofia Dębowska, z Żor Oleś Róża Helena, z Żurawicy Pac Weronika, ofiarodawcy w Biurze Radia Maria z Katedry Najświętszej Marii Panny i w Żywcu, a także z Żywca Pająk Stefania, Rapacz Michalina. To tylko niektóre nazwiska naszych drogich ofiarodawców, ale dziękujemy każdego dnia wszystkim, za wszystkich się modlimy, za wszystkich sprawujemy każdego dnia mszę świętą. Dla wszystkich, którzy słuchają Radia Maria, zwłaszcza dla ofiarodawców, nielegalne kwiaty, śpiewa Jan Pietrzak.
Nim kurz przysypie marną pamięć, pochłonie nas historii mrok, powinno zostać powiedziane. Był taki rok, 82 rok. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już od kasino maków, pąków białych róż, kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty jakie kwitną tu, na warszawskim placu. To prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Śmieje się z komuny, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Matce Najświętszej zawierzam dalszą działalność i apostolstwo Radia Maria. Nie rozwija się ono i przyczynia do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości, zgodnie z wolą Boga, dla Jego chwały.
Nie ma wolności bez prawdy, tylko prawda nas wyzwoli. Warunkiem pokoju jest prawda. Od początku Radio Maria jest głosem prawdy, bez reklam i finansjery wpływającej na program i treści w nim zawarte. Ale warunkiem, by tak było dalej, by mogło ono istnieć, jest utrzymywanie go z dobrowolnych datków słuchaczy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy rozumiecie i pomagacie. Tych słuchaczy, którzy jeszcze o tym nie myślą, prosimy o włączenie się do grona ofiarodawców utrzymujących Radio Maria i Telewizję Trwa. Prosimy także bardzo słuchaczy, rodaków spoza Polski o systematyczną pomoc. Obojętność na to, mówienie potem pomogę, a nie teraz, powoduje poważne problemy w utrzymaniu tego dzieła, a nawet może doprowadzenie do jego zamknięcia. Pamiętajmy, potem pomogę, potem znaczy nigdy. Myślę, że zauważacie, iż tylko w Radiu Maria i Telewizji Trwam są dopuszczani do głosu ludzie, świadkowie, politycy, profesorzy, specjaliści, ludzie normalni, bez obrażania i wyśmiewania, dzielenia na lepszych i gorszych, że mają głos także nie występujący profesjonalnie na antenie, a mający coś ciekawego do powiedzenia. Myślę, że wszyscy zauważają to ogólnopolskie i ogólnonarodowe komunikowanie się, dialog. To jest niezwykła sprawa, oby to radio nie umilkło bez braku pomocy słuchaczy. Jak przesłać pomoc? Najlepiej na konto, które można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w internecie, w teletekście telewizji Trwam, w naszych folderach i przekazach wysyłanych do Was. Obecnie mamy konto dewizowe w Toruniu i na nie prosimy o wpłaty dewizowe. Prosimy o systematyczną pomoc.
Konto na euro. EUR-PKO-BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie, myślnik PKO BPSA, numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik BPKO-PLPW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik BPKO-PLPW.
Smutki me ode mnie.
myślą pociesz mnie i w serce miłość wlej. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy krew. Coraz większy w mym sercu chłód, coraz większy miłości głód. Naucz mnie nadzieję mieć, w moim sercu miłość wznieć. Naucz mnie kochać znów. Boże mój, zaprowadź mnie, gdzie nurt życia cichy jest, gdzie zmartwień milknie głos. Pokaż, gdzie jest droga ta, która wiedzie w lepszy świat, gdzie ten do szczęścia most. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy krew. Coraz większy w mym sercu chłód, coraz większy miłości głód. Naucz mnie nadzieję mieć, w moim sercu miłość wznieć. Naucz mnie kochać znów.
Modlitwa miłość to piosenka, którą śpiewał zespół Nank Marcela. W tym momencie zapraszam wszystkich do wysłuchania artykułu z soboty niedzielnego wydania naszego dziennika, którego autorem jest ksiądz profesor Jerzy Bajda. Czyta Marek Prała.
Nasz dziennik 26 sierpnia 2006 roku. Ksiądz profesor Jerzy Bajda. Objawione słowo, wielka wojna. Świat nie może się wciąż uwolnić od takich czy innych wojen. Jeszcze brzmią w naszych uszach relacje z okrutnej wojny w Libanie. Rocznica Wielkiej Bitwy Warszawskiej i cudu nad Wisłą obudziła szereg refleksji na temat głębszego znaczenia wojen, które naznaczyły szczególnym stygmatem naszą historię. Teoretycy zastanawiają się nad możliwie adekwatną definicją wojny i charakterystyczną ewolucją tego ponurego zjawiska w ciągu ostatnich stuleci. Politycy zastanawiają się nad możliwością skutecznej obrony przed nowymi formami wojny, w których całe społeczeństwo, cały glob staje się terenem i frontem walki otaczającej człowieka jak śmiercionośna mgła. Na darmo różne autorytety i instytucje międzynarodowe podejmują poważne wysiłki, aby zwyciężył pokój i aby spełniło się życzenie podnoszące się z serca rodziny ludzkiej po II wojnie światowej: nigdy więcej, never again. Aby głębokie pragnienie ludzkości znalazło wreszcie swoje urzeczywistnienie. Już i tak podnieconą atmosferę podpalają wznawiane komentarze nad proroctwami Nostradamusa, który rzekomo zapowiada wielką katastrofę właśnie w nadchodzącym czasie. Świat miejscem wojny duchów. W istocie nie brakuje znaków na niebie i na ziemi świadczących o tym, że także w przyrodzie panuje niepokój, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, potężne huragany, powodzie lub tragiczne susze niszczące ludzkie plony. Ziemia nie obiecuje ludziom spokoju. Każdy myślący człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego to wszystko i jaki będzie tego kres. Jeszcze nie tak dawno nauka obiecywała ludziom, że zapanuje nad żywiołami i człowiek będzie się czuł bezpieczny jako pan świata. Tymczasem w miarę tak zwanego postępu wzrasta nie tylko suma katastrof, ale przede wszystkim sam człowiek stracił kontrolę nad najważniejszą dziedziną rzeczywistości, nad swoim własnym życiem. Historia świata nie toczy się w kierunku doskonałej harmonii, lecz raczej ku nowej postaci chaosu, z którego może ocalić tylko ktoś, kto jest ponad wszystkim. Nie bez powodu powołałem się na początku tego tekstu na proroctwo Daniela. Także na zjawisko wojny rzuca pewne światło objawienie Boże. Wojna nie jest tematem czysto świeckim, czysto ziemskim. Świat duchowy ma tutaj wiele do powiedzenia. Pozwalając sobie na pewne uproszczenie, twierdzę, że świat jako teatr wojny przypomina scenę teatru kukiełkowego. Widać poruszające się kukiełki, lecz nie widać tych, którzy ukryli się za sceną i w odpowiedni sposób poruszają aktorami, czyli laleczkami wykonującymi akcję zaplanowaną za kulisami. Przytoczony rozdział 10 Księgi Daniela ujawnia, że właśnie wojna toczy się w świecie duchów, to jest między aniołami, którym Bóg oddał w opiekę narody, a złymi duchami, które usiłują udaremnić Boże plany. Jest godne uwagi, że objawienie fatimskie Matki Bożej zostało poprzedzone i niejako przygotowane przez anioła, który objawił, że jest aniołem Portugalii. Zatem nie tylko indywidualna osoba ma swojego anioła stróża, ale także całe narody mają swoich aniołów wspomagających je w przyjęciu daru zbawienia. Aniołowie w szczególny sposób ochraniają Kościół i dzieła z nim związane, ale też złe duchy atakują nie tylko poszczególnych ludzi, lecz także społeczeństwa, instytucje, formy kultury, struktury cywilizacyjne, naukowe, polityczne, wszystko, czym może się wyrazić wspólnotowe powołanie ludzkości. Przedmiot ataków szatana. Działanie złych duchów objawia się szczególnie w dążeniu do zburzenia jedności, jaką Bóg zamierzył ustanowić między ludźmi. Chodzi o jedność stanowiącą uczestnictwo w Bogu, w Jego prawdzie, w Jego życiu, w Jego miłości. Syntezą tej jedności jest Kościół. Dlatego wrogie działanie szatana zmierza do zafałszowania i zniszczenia wszystkiego, co w samej istocie człowieczeństwa zawiera odniesienie do tajemnicy Kościoła. Dzieje się to głównie przez nakłonienie człowieka do grzechu, a więc do odrzucenia daru samego Boga, czyli do zamknięcia się człowieka w samym sobie w akcie bałwochwalczego samouwielbienia i samozawierzenia. W ten sposób człowiek staje się niewolnikiem szatana i jest skłonny spełniać jego sugestie i być bezwolnym narzędziem realizacji jego zbrodniczych planów. Historia objawienia jest spięta jakby klamrą, obrazem tej wielkiej wojny, jaka toczy się ponad historycznym czasem, pomiędzy szatanem a niewiastą, która jest żywym wyobrażeniem Kościoła. Owo biblijne wprowadza mnie przyjaźń. Wraca jak echo w Apokalipsie. We fragmencie czytanym w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy i stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Wojna jest ta sama i przedmiot jej ten sam. Szatan chce udaremnić plan Boży, w którym Bóg staje się darem dla ludzkości poprzez niewiastę, czyli przez wcielenie Syna Bożego. Oczywiście Bóg zwycięża, ponieważ Jego miłość jest potężniejsza niż śmierć i wszelkie zło. A wszystkie podstępy szatana i cała nienawiść, jaką wzbudził, zwracają się przeciwko niemu samemu. To, czym chciał Chrystusa pokonać, okazało się dla niego samobójczym ciosem. Ten dramat rozegrał się w świecie duchów i jego najgłębsza istota jest dla nas tajemnicą. To, co człowiek mógł zaobserwować, to jedynie widzialne aspekty tej historii, w której człowiek pod wpływem sugestii złego wybierał grzech, kłamstwo, nienawiść, walki, zamęt, podziały i wojny. Być może ryzykuję twierdzenie, którego nie mogę do końca udowodnić, że wszelkie wojny prowadzone od początku między narodami i państwami są w jakimś stopniu dziełem szatana i odpowiadają w pełni jego zamiarom. Interesujące jest, że od czasu, kiedy Bóg wkroczył w historię w sposób widzialny, wojny zwracają się w sposób szczególny przeciwko tej więzi, jaką Bóg stopniowo przygotowywał między sobą a ludzkością, reprezentowaną przez naród wybrany. Bóg go wspierał, gdy ten walczył o sprawę Bożą, ale pozwalał na klęskę, a nawet niewolę, gdy należało ukarać grzech i dać sposobność do pokuty. Od czasu ustanowienia nowego przymierza zauważa się coraz wyraźniej pewną regularność. Główne ostrze wojen, czyli ostrze złości szatana, zwraca się coraz bardziej zdecydowanie, planowo i perfidnie przeciw rzeczywistości Kościoła jako ciała Chrystusowego. Szatan nienawidzi faktu obecności Boga w ciele ludzkości, które zostało uczynione, ustanowione świątynią Boga. Stąd wszystkie wojny atakują wewnętrznie czy zewnętrznie tę właśnie duchową rzeczywistość zaczepioną w ciele ludzkości. Co więcej, od momentu, kiedy pojawia się sakramentalna struktura Kościoła, również jego przeciwnik usiłuje zorganizować sobie wspólnotę, która będzie czymś w rodzaju społecznego ciała wypełniającego jego plany wrogie wobec Kościoła. Żydzi i rewolucje. Jest czymś najbardziej tragicznym, że naród, który był wybrany po to, aby służył Bogu w pełnieniu jego planu, stał się w pewien sposób wspólnikiem szatana. Chrystus, uświadamiając ich grzech, ponieważ postanowili go zabić, stwierdził z całą jasnością: wy macie diabła za ojca. Było to surowe stwierdzenie, ale prawdziwe, ponieważ Żydzi, usiłując zabić Chrystusa, pełnili zamiary szatana. Nienawiść do Chrystusa, wzniecona przez szatana u przywódców narodu żydowskiego, natychmiast zwróciła się przeciw Kościołowi. Jak to widać od początku w prześladowaniu świętego Szczepana i potem we wszystkich dalszych prześladowaniach. Były one zawsze inspirowane przez Żydów i przez nich zaciekle przeprowadzane. Nie bez powodu Księga Apokalipsy mówi o synagodze szatana. 70 lat temu w Warszawie ukazała się książka zawierająca cenne materiały na temat systematycznego dążenia Żydów do opanowania świata metodami podstępnymi i wywrotowymi. Autor powrócił przed wojną do Warszawy, ale został wkrótce zamordowany przez nieznanych sprawców. Ksiądz Trzeciak przytacza między innymi treść ulotki napisanej w języku hebrajskim, którą znaleziono u wziętego do niewoli niejakiego Zundera, komendanta 11 Pułku Strzelców Bolszewickich w czasie potyczki na granicy estońskiej w nocy z 9 grudnia 1919 roku. Ulotka zawierała odezwę skierowaną do prezesów sekcji Międzynarodowej Ligi Izraelskiej. Oto treść. Synowie Izraela, godzina naszego zwycięstwa jest już bliska. Jesteśmy u progu panowania nad światem, to, o czym nie mogliśmy myśleć, jak tylko w marzeniu, staje się obecnie rzeczywistością. Niedawno słabi i bezsilni, teraz podnosimy dumnie głowę, co zawdzięczać należy bezwładowi światowemu. Przez zręczną propagandę poddaliśmy krytyce i wyszydzeniu powagę i wykonanie religii, która jest nam obca. Złupiliśmy te świątynie, które są nam obce. Zachwialiśmy w ludach i państwach ich kulturę i ich tradycje, znajdując w tych narodach więcej ludzi, jak nam było potrzeba do naszej pracy. Zrobiliśmy wszystko, co potrzebne, by podbić naród rosyjski pod potęgę żydowską i wymusiliśmy w końcu, by upadł na kolana przed nami. Rosja śmiertelnie zraniona jest teraz na naszej łasce. Strach przeklęty przed niebezpieczeństwem nie powinien nam pozwolić ani na współczucie, ani na litość. Nareszcie dane nam jest patrzeć na łzy narodu rosyjskiego. Zabierając mu jego dobra i jego złoto, uczyniliśmy z tego narodu podłych niewolników. Lecz bądźcie roztropni i dyskretni. Należy zniszczyć najlepsze elementy, elementy uświadomione, aby Rosja nie otrzymała już więcej rządcy. W tym celu my zniszczymy wszelką możliwość opierania się naszej sile. Wojska i walki wewnętrzne zniszczą skarby kultury wytworzone przez narody chrześcijańskie. Przytoczony tekst dorzuca pewien szczegół do cennego materiału zebranego przez historyków, konkretnie myślę o artykułach profesora Jerzego Roberta Nowaka na temat roli Żydów w rozpętaniu rewolucji bolszewickiej i w realizacji antyludzkich, a zwłaszcza antypolskich i antychrześcijańskich celów tej rewolucji. Profesor Jerzy Robert Nowak demaskuje kłamstwa Grossa zawarte w ostatniej książce pod tytułem Strach. Gross oskarża Polaków, że niszczyli Żydów, podczas gdy prawda jest odwrotna, co profesor Nowak szczegółowo i cierpliwie wykazuje. Tego rodzaju złośliwa propaganda przeciw Polsce jest osobliwym zjawiskiem, na które należałoby spojrzeć w szerszej perspektywie. Osobiście uważam, że Polska jest atakowana, dlatego że chce być wierna swojej tożsamości i chrześcijańskiej tradycji. Jest to nie tylko problem jakiegoś pisarza oszczercy, ale problem naszego miejsca w świecie, który został poddany wpływom księcia tego świata. Godne zastanowienia jest, że hitleryzm jako ideologia rozwijał się również w kręgu wpływów żydowskich. Encyklopedia Białych Plam podkreśla, że w otoczeniu Hitlera wielkie wpływy miały osoby pochodzenia żydowskiego. Jego najbliższymi współpracownikami byli między innymi Reinhard Heydrich, Alfred Rosenberg, Juliusz Steiher, Abraham Goldberg, Rudolf Hess, Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Hermann Göring, dr Morell. Na temat niektórych z tych osobistości więcej szczegółów podaje Zbigniew Rogowski w artykule Żydowscy pretorianie Hitlera. Właśnie ci pretorianie Hitlera przygotowali ów sławny żydowski Holokaust. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że siłą napędową sowieckiej rewolucji 1917 roku byli Żydzi i oni widzieli w tej rewolucji drogę do opanowania świata. Tak jak to jest widoczne także w tej ulotce przytoczonej przez księdza Trzeciaka. Oni zajmowali czołowe stanowiska w całej sowieckiej organizacji i oni odznaczali się szczególną bezwzględnością i okrucieństwem w tępieniu tzw. wrogów rewolucji. Problem skomplikował się wtedy, gdy Armia Czerwona zatrzymała się nad Wisłą i dzięki cudownej interwencji Najświętszej Dziewicy zmuszona była zrezygnować z planu po trupie Polski do serca Europy. Należy się wdzięczność księdzu Józefowi Bartnikowi za przypomnienie roli Maryi w zwycięstwie nad bolszewikami. Okazało się, że serce Europy przeniosło się do Polski, jak to stwierdził Norman Davies, i dlatego po niecałych 20 latach Polska stała się obiektem planowego najazdu sprzymierzonych sił socjalizmu w roku 1939. Marksizm nie składa broni. Wprawdzie socjalizm w wydaniu niemieckim skapitulował w 1945 roku, ale socjalizm marksistowski zarówno w wydaniu czystym, jak i poprawionym nadal czuł się dobrze i nie rezygnował z planów panowania nad światem. Główni teoretycy marksizmu, tego poprawionego, głównie pochodzenia żydowskiego z wyjątkiem Antonio Gramsiego, myśleli o tym, w jaki sposób ożywić ducha rewolucji socjalistycznej po wyraźnym niepowodzeniu wojny 1919-1920 roku. Uznano, że rewolucja w wydaniu sowieckim nie ma obecnie powodzenia, ponieważ proletariat, urzeczony urokami rozwijającego się kapitalizmu, nie wykazuje entuzjazmu do wyjścia na barykady. Pomyślano więc o tym, aby sedno rewolucji przenieść na płaszczyznę kultury i przede wszystkim zrewolucjonizować myślenie, żeby po długim marszu przez kulturę, Gramsci, społeczeństwo bezboleśnie porzuciło brzemię zachodniej cywilizacji dogłębnie przesiąkniętej elementami chrześcijańskimi i burżuazyjnymi. W radykalny sposób próbował zaatakować kulturę przede wszystkim moralną Georg Lukasz, komisarz do spraw kultury w krótkotrwałym rządzie bolszewickim Belikuna, żydowskiego pochodzenia na Węgrzech. Zgodnie z duchem Lenina zaatakował instytucję małżeństwa i rodziny, obalając w programie edukacyjnym wszystkie zasady moralne będące podstawą kultury społecznej. Pomimo krótkotrwałej działalności komisarza, skutki były tragiczne. Łukasz, uchodząc z Węgier po upadku rządu przez Wiedeń, dotarł do Frankfurtu, gdzie przyłączył się do osobliwego Instytutu Badań Społecznych, który był w istocie Instytutem Marksizmu, jaki powstał przy Uniwersytecie Frankfurckim w roku 1923. Członkami tego instytutu byli sami Żydzi, którzy dla dobra ludzkości chcieli uratować marksizm, nadając mu nową politurę i barwę kulturalną, także dzięki nowemu spojrzeniu na Freuda, Hegla, Kanta czy Heideggera. Trzeba przyznać, że do zespołu tzw. szkoły frankfurckiej należeli zdolni ludzie i płodni pisarze, którzy przyczynili się wybitnie do kryzysu moralnego i społecznego, jaki wybuchł w Europie i Ameryce w latach 60. ubiegłego stulecia, a którego bolesne skutki świat przeżywa do dziś. Oprócz Łukasza do zespołu tej szkoły należeli Theodor Adorno z domu Weizengrund, nazwisko przejął po matce, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marquis, Leo Löwenthal, Franz Neumann, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Jürgen Habermas. Trudno wchodzić w szczegóły tej filozofii kulturalnego marksizmu, rozwijanego zgodnie z metodą dialektyczną, dzięki której można udowodnić wszystko, co się chce, ponieważ programowo odrzuca się istnienie obiektywnej prawdy i możliwość kryteriów poznania niezależnych od dialektycznego sprzężenia istniejącego między człowiekiem a społeczeństwem, człowiekiem a klasą, społeczeństwem a władzą, kulturą a ideologią, ideologią a polityką. Ten splot współzależności tworzy trudny do rozwikłania chaos, który równocześnie daje pole do popisu zdolnym umysłom konstruującym zawiłe teorie, na przykład teorię autorytatywnej osobowości lub teorię krytyczną. Ta pierwsza teoria gubi istotę człowieka jako osoby, traktując go nadal jako produkt współczynników środowiskowo-historycznych. Ta druga teoria jest potrzebna jako taran do rozbijania wszelkich ustalonych i utrwalonych przez tradycję systemów wartości decydujących o ludzkim kształcie, kultury i wychowania. Walka z kulturą. Celem tych zabiegów było zburzenie chrześcijańskich, a nawet antropologicznych podstaw kultury, po to, by nowa władza światowa mogła swobodnie rządzić społeczeństwem, które utraciło poczucie własnej tożsamości. Teoria autorytatywnej osobowości wykazała bowiem, że rzekomo człowiek wychowany w tradycyjnym kontekście kultury zachodniej, czyli chrześcijańskiej, jest z natury, czyli w sposób konieczny, skłonny do antysemityzmu, rasizmu czy faszyzmu. Tego rodzaju skłonność uznano za schorzenie umysłowe wymagające terapii. W związku z tym zaproponowano, by tego rodzaju terapię przeprowadził kolektyw polityczny złożony z ludzi zdrowych, który będzie zajmował się poprawianiem myślenia każdego, kto odbiega od normy obowiązującej pod nazwą poprawności politycznej. Pod inną szatą nastąpił zatem zwrot do kulturalnego terroryzmu, stosowanego już przez Berien. Starsi pamiętają dobrze, w jaki sposób socjaliści komunistyczni poprawiali myślenie reakcyjnych Polaków marzących o niepodległości. Zwolennicy poprawności politycznej narzucili nawet Ameryce prawdziwy terror kulturalny. Profesor William S. Lind twierdzi, że po raz pierwszy w naszej historii Amerykanie trwożą się przed tym, co powiedzą, co napiszą i co pomyślą. Boją się, że mogą użyć niewłaściwego słowa, słowa osądzonego jako obraźliwe lub niewrażliwe, lub rasistowskie, lub seksistowskie, lub homofobiczne. Polityczna poprawność nie jest śmieszna. Polityczna poprawność jest śmiertelnie poważna. Tę śmiertelną powagę poprawności politycznej mogliśmy zauważyć przy okazji uroczystej nagany udzielonej Polsce przez Unię Europejską. To wydarzenie składa się w logiczny szereg z innymi faktami polegającymi na obrażaniu Polski przez naukowców lub polityków lub stosowaniu szantażu ekonomicznego. Wspomniany profesor Williams Lind jest współtwórcą koncepcji tzw. wojny czwartej generacji prowadzonej przez różne samozwańcze grupy, ponieważ państwa straciły monopol na prowadzenie działań wojennych. Pseudonaukowe teorie wymyślone w tzw. szkole frankfurckiej są zarówno teorią, jak i formą tej wojny, której celem jest zniszczenie całej dotychczasowej kultury Zachodu. Przede wszystkim celem tej wojny jest zniszczenie całego dziedzictwa chrześcijańskiego, jeśli jeszcze gdzieś ocalało. Nie krył się z tym Gramsci, nie należący do szkoły frankfurckiej, ale bliski jej duchem, pisząc: partia komunistyczna jest obecnie jedyną instytucją zdolną zrównać się z religijnymi wspólnotami chrześcijańskimi, jednak nie po to, by religię uwiecznić, jak zauważył komentator. Według Gramsciego komunizm jest religią, która powinna uśmiercić chrześcijaństwo. Jest religią w tym sensie, że on także jest wiarą, która ma swoich męczenników i swoich działaczy. Jest religią, ponieważ zastąpił w sumieniach transcendentnego Boga katolików wiarą w człowieka i w swoje energię jako jedyną rzeczywistość duchową. Sotto la mole, według Diego Fusalo. Oczywiście ta religia komunistyczna nie jest abstrakcją, ma swoją konkretyzację w postaci partii, której władza posiada wszystkie prerogatywy księcia Machiavellego. Tak rozumiany książę zajmuje wobec sumienia miejsce bóstwa i kategorycznego imperatywu, staje się podstawą nowoczesnego laicyzmu i pełnej laicyzacji całego życia, relacji międzyludzkich i obyczajów. Temu ma służyć całościowo pojęta organizacja kultury w duchu filozofii materialistycznej. Wojna przeciw człowiekowi. W tym samym duchu pracują myśliciele szkoły frankfurckiej, którzy traktują społeczeństwo ludzkie jako bierne tworzywo, podlegające zabiegom przetwarzającym jego tożsamość antropologiczną. Ci myśliciele widzą społeczeństwo przez pryzmat nauk opisowych, takich jak socjologia czy psychologia, i to w wydaniu freudowskim. W tej perspektywie, w której patrzą na ludzkość, jakby patrzyli z innej planety na jakiś osobliwy gatunek istot dwunożnych, z którymi nie czują się związani, znika zupełnie wymiar osobowy i etyczny życia ludzkiego i masa ludzka jest widziana jedynie jako synteza popędów, skłonności i potrzeb skierowanych ku niekontrolowanemu wyzwoleniu od wszystkiego, co jest naciskiem, dominacją, ograniczeniem, przymusem, a co kojarzy się z obiektywnym prawem moralnym. Nawet determinizm marksistowski już nie jest w pełni respektowany, ponieważ praca nie jest uważana dłużej za czynnik tworzący człowieka. Również słynne Arbeit macht frei ma swoje korzenie marksistowskie. Natomiast czynnikiem decydującym o sensie życia i wartości człowieczeństwa mają być już luz, rozrywka, przyjemność czerpana dowolnie i bez ograniczeń. Jest to więc wojna, jak niektórzy mówią, kulturalna, choć to jest contradictio in adjecto. Lepiej byłoby powiedzieć wojna kulturowa, a raczej wojna z kulturą, przy pomocy czegoś, co wciąż funkcjonuje jako kultura. Propagatorzy tego marksizmu twierdzą, że takiej wojny nie ma, jednak dociekliwy dziennikarz Matt Abbott twierdzi, iż wbrew temu, co się mówi, wojny kulturowe trwają i grupy aktywistów działają po obu stronach. Na dowód przytacza raport amerykańskiej Ligi Pro-Life po konferencji na temat problemu antykoncepcji. W raporcie czytamy: w połowie XX wieku uprzemysłowiony świat przyjął antykoncepcję jako drogę do przezwyciężenia ubóstwa, dla obniżenia stopy urodzeń i dla zagwarantowania wolności dla kobiet. Lecz antykoncepcja zaowocowała rozpowszechnieniem się rozwiązłości, rozwodów, chorób przenoszonych drogą płciową, samotnym macierzyństwem i aborcją. Choć aborcję wychwalano jako triumf prawa kobiet i jako rozwiązanie w sytuacji zawodności antykoncepcji, przyniosło to nowe problemy wraz z syndromami postaborcyjnymi, bezpłodnością i podwyższeniem stopnia ryzyka raka piersi. Nawet zwolennicy aborcji przyznają obecnie, że to nie jest dobry wybór. Znowu jednak wracają do metody kontroli urodzin jako odpowiedzi na problem niechcianej ciąży, lecz patrząc z bliska na kontrolę urodzin, widać, że nie stanowi ona odpowiedzi na problem. Jest ona raczej częścią tego problemu. Rozważmy, że 54% kobiet, które poddały się aborcji, stwierdza, że korzystały z kontroli urodzeń w czasie, kiedy ostatecznie zaszły w ciążę. Retoryka otaczająca antykoncepcję zdradza mentalność wrogą dziecku. Antykoncepcja przyniosła w praktyce oddzielenie miłości małżeńskiej od prokreacji i spowodowała przemianę aktywności seksualnej w czynność raczej rozrywkową niż w wyraz miłości i oddania. A więc porzucenie wymiaru moralnego małżeństwa zabija nie tylko człowieka, zabija miłość i życie w najgłębszych pokładach człowieczeństwa. Wojna z etosem małżeństwa i rodziny jest najbardziej perfidną formą wojny przeciw człowiekowi. Program swobodnej rozrywki i wielopostaciowej perwersyjności, Marquis, owocuje na wielu polach. Już zdołano zatwierdzić partię polityczną mającą w programie zalegalizowanie pedofilii. Ci ludzie już nie dostrzegają różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Kate Monaghan. Wstydzę się tu referować argumenty, którymi posługuje się przywódca tej partii. Niektórzy pedofile zabijają dzieci, powołując się na rytuał wymagany przez ich religię. W ślad za manifestem komunistycznym z 1848 roku i za Mein Kampf Hitlera krąży w prasie tekst gejowskiego manifestu autorstwa angielskiego przyrodnika Michaela Swifta. Zawiera się w nim zapowiedź poddania całego świata pod władzę homoseksualistów przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Tekst przeraża skalą cynizmu, podłości i okrucieństwa. Sam Marquis tego nie przewidział, ale to kończy się groźbą. Drżyjcie, hetero świnie, kiedy ukażemy się przed wami bez masek. Będzie to pewnie ten potwór z ludzką twarzą, którym zachwycał się kiedyś redaktor pewnej gazety. Aż nie kto inny, lecz Zbigniew Herbert wytłumaczył mu, że potwór musi mieć twarz potwora, czy chce, czy nie chce. My natomiast z Księgi Apokalipsy wiemy, że będzie to jedna z tych bestii, które ubiegają się o władzę nad światem, przygotowującą się na wojnę w wielkim dniu Wszechmogącego Boga, gdy diabeł na krótki czas będzie uwolniony. Ale w końcu diabła, który ich, ludzi, zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestie i fałszywy prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Z tej perspektywy trzeba spoglądać na wszystko, co w tym świecie